Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Przedstawiciele 12 największych przedsiębiorstw Europy Środkowo-Wschodniej parafowali w środę w Davos memorandum tworzące Radę do spraw biznesu Trójmorza.
Celem Rady jest promocja regionu jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów oraz stworzenie z niej hubu dla rozwoju technologii czy infrastruktury.
Pod memorandum podpisali się przedstawiciele takich firm z naszego kraju jak m.in. PZUSA, PKO SA. W uroczystości uczestniczył m.in. prezydent Polski.
Andrzej Duda, który bierze udział w 50. Światowym Forum Gospodarczym, powiedział, że inicjatywa Rady do spraw biznesu pokazuje, iż rozszerza się format Trójmorza.
I obok elementu regionalnego, który już się spotykał i który działa, obok współpracy na poziomie rządowym i rzecz jasna także współpracy na poziomie prezydenckim, która toczy się systematycznie, dołącza teraz także coś, o co staraliśmy się od dawna, a mianowicie właśnie ten poziom biznesowy, a więc już przełożenie na konkretną współpracę pomiędzy dużymi podmiotami, bo wszystkie te firmy, które dzisiaj przystąpiły do tej rady, to są firmy duże, liczące się w swoich krajach, a właściwie nawet liczące się już, można śmiało powiedzieć, w Europie czy nawet na świecie. I to mnie bardzo cieszy, dlatego że pokazuje, że Trójmorze nie tylko, że żyje, ale że przede wszystkim dynamicznie się rozwija.
W forum gospodarczym w Davos uczestniczył również premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu spotkał się z przedstawicielami zagranicznych koncernów.
Nikt nie chce z Polski wyjeżdżać. Raczej każdy pyta, jak może więcej jeszcze w Polsce zainwestować. To jeden cel. Drugi to przyciągnąć nowych zupełnie graczy.
W Światowym Forum Gospodarczym w Davos weźmie udział 53 szefów państw i rządów. Wydarzenie zakończy się w piątek.
Do Jerozolimy przybywają przywódcy państw, którzy wezmą w czwartek udział w 5. Światowym Forum Holokaustu.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Instytutu Yad Vashem. Forum wpisuje się w obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau.
Na spotkaniu nie będzie prezydenta Polski. Andrzej Duda odmówił udziału w wydarzeniu po tym, jak organizatorzy nie przewidzieli jego wystąpienia.
Do Jerozolimy przybędzie m.in. prezydent Rosji Władimir Putin, który w ostatnim czasie zakłamuje historię. Moskwa podnosi, że Polska jest współodpowiedzialna za wybuch II wojny światowej oraz za Holokaust.
Minister Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w resorcie spraw zagranicznych, podkreśla, że jesteśmy świadkami zaawansowanej wojny hybrydowej. Polityk zwraca uwagę, że Rosji zależy na negatywnym przedstawieniu Polski na Zachodzie oraz w Stanach Zjednoczonych.
Jest to w mojej ocenie próba torpedowania stale pogłębiających się relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi, zbliżenia między naszymi narodami i to zbliżenie jest bardzo korzystne dla Polski. Ono realnie owocuje. Owocuje choćby bezprecedensową decyzją o obecności wojsk sojuszniczych NATO, zwłaszcza wojsk amerykańskich na wschodzie Polski. Co to, może warto tu podkreślić naszym słuchaczom, co to realnie oznacza? To realnie oznacza, że potencjalny agresor ze wschodu, atakując Polskę, musiałby atakować wojska amerykańskie.
Decyzję prezydenta Andrzeja Dudy poparły władze Stanów Zjednoczonych. Do Jerozolimy nie uda się też prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Litewski przywódca wybrał uroczystości, które odbędą się w Polsce 27 stycznia.
W związku ze wszczęciem przez Trybunał Konstytucyjny postępowania z wniosku marszałek Sejmu, planowane na czwartek posiedzenie trzech izb Sądu Najwyższego zostaje zawieszone. Informację przekazała w środę po południu prezes Trybunału Julia Przyłębska. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym, uwzględniając kompetencje prezydenta do powoływania sędziów. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny podejmie się tej sprawy, to wstrzymuje czwartkowe posiedzenie trzech izb Sądu Najwyższego i wydanie decyzji, oceniła Witek. Chodzi o zaplanowane posiedzenie trzech izb Sądu Najwyższego, zainicjowane pytaniem prawnym przedstawionym przez pierwszą prezes tego sądu w zeszłym tygodniu. Pytanie prawne zadane trzem izbom, cywilnej, karnej i pracy, dotyczy dotyczy udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez Krajową Radę Sądownictwa w nowym składzie i uprawnienia takich osób do orzekania.
Zgodnie z prawem polskim właściwym organem i jedynym organem, który może rozstrzygać o sporach kompetencyjnych, to znaczy jaka władza, jakie organy władzy państwowej odpowiadają za jakie działania, jest właśnie Trybunał Konstytucyjny.
Mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński.
Więc wydaje mi się to zupełnie naturalny, właściwy, jedyny możliwy ruch, jeżeli rzeczywiście jest jakaś niepewność w tym zakresie. Uważam, że w momencie, w którym sędziowie, niektórzy, bo to też nie można generalizować, jest jakaś wąska grupa sędziów, która decyduje się podważać wybór innych sędziów, że to prowadzi rzeczywiście do popularnego ostatnio, ale uważam, że nie na wyrost wykorzystywanego słowa anarchia prawna.
Rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski, odnosząc się wcześniej do wniosku marszałek Sejmu, podkreślił: nic nie wskazuje na to, by czwartkowe posiedzenie trzech izb miało się nie odbyć. Jak wskazał, jeśli Trybunał Konstytucyjny wyda postanowienie zabezpieczające w tej sprawie, to Sąd Najwyższy prawdopodobnie zastanowi się nad decyzją na czwartkowym posiedzeniu. Dotychczas sąd nie podał informacji o odwołaniu posiedzenia. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości negatywnie zaopiniowała w środę uchwałę Senatu o odrzuceniu noweli ustaw sądowych. Sejm zagłosuje w tej sprawie w czwartek.
Nowela rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Chodzi przede wszystkim o niepodważanie statusu sędziów wybranych przez nową KRS. Według opozycji, a także części środowiska sędziowskiego, zmiany ograniczą niezależność sędziów.
Nowela wróciła do Sejmu po tym, jak Senat odrzucił ją w całości. Izba Niższa może odrzucić uchwałę Senatu i przedłożyć przepisy do podpisu prezydentowi. Patrząc na rozkład głosów, prawdopodobnie tak się stanie.
Poseł Jan Kantak mówi, że nowela ma uporządkować zaistniałą sytuację.
Mamy do czynienia z obstrukcją ze strony części sędziów i wydawałoby się, że takie ustawy w normalnym świecie w ogóle nie byłyby potrzebne, ale niestety środowisko sędziowskie, część tego środowiska prowadzi wojnę. Tu bym powiedział wojnę nie z rządzącymi, tylko wojnę z Polakami, bo jeśli weźmiemy pod uwagę metody i sposób, w jaki próbuje się prowadzić obstrukcję i przeciwdziałać przeprowadzonej reformie wymiaru sprawiedliwości, no to w konsekwencji tego ofiarami mają być zwykli, przeciętni Kowalscy, którzy mają sprawy w sądach. I dlatego rządzący Zjednoczona Prawica i minister sprawiedliwości biorą odpowiedzialność, w poczuciu odpowiedzialności za państwo, za sprawy Polaków, aby tę normalną sytuację przywrócić.
W ubiegłym tygodniu krytyczną opinię wobec ustawy wydała Komisja Wenecka. Z kolei Komisja Europejska zaleca Polsce, aby ta wzięła pod uwagę zastrzeżenia organu doradczego Rady Europy.
W Karniowicach w województwie małopolskim odbyła się w środę kolejna z cyklu konferencji na temat wsi, które w ubiegłym roku zainicjował prezydent Polski Andrzej Duda.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów i organizacji działających na rzecz społeczności gospodarzy. Podczas konferencji zaprezentowana została aktualna oferta dla obszarów wiejskich, przygotowana przez 13 ministerstw.
Dotyczy ona różnych obszarów, m.in. infrastruktury, oświaty, opieki społecznej i rodziny. W konferencji udział wzięła szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, Halina Szymańska. Minister podkreśliła, że podczas spotkań samorządowcy mogą dowiedzieć się, jak pozyskać środki na realizację projektów dla obszarów wiejskich.
Pieniędzy bardzo dużo, bo w zeszłym roku to była kwota sięgająca 24 miliardów złotych. W tym roku ta kwota jest dwukrotnie większa. Pokazujemy, w jaki sposób po prostu te środki pozyskiwać i jest możliwość bezpośrednich konsultacji z przedstawicielami ministerstwa. Żeby to nie było spotkanie jednostronne, prosimy samorządowców o wypełnianie ankiet, ponieważ w ramach konferencji zbieramy również informacje o tym, jakie są oczekiwania, czego oni chcieliby, jakiej formy pomocy jeszcze w swoich działaniach, jakich środków finansowych oczekują na wsparcie, jakiego rodzaju działania. Później te ankiety są analizowane w Kancelarii Prezydenta, informacje o tych potrzebach wysyłamy do poszczególnych ministerstw.
Cykl konferencji Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich współorganizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Spotkanie, jakie odbyło się w Karniowicach, wpisało się w trzecią edycję tego wydarzenia.
Podobne konferencje w najbliższym czasie odbędą się w 6 województwach, m.in. w Podlaskim, Łódzkim, Lubelskim i Świętokrzyskim.
Mija 157 lat od wybuchu Powstania Styczniowego. Był to największy zryw narodowo-wyzwoleńczy Polaków.
Mimo klęski militarnej, powstanie było początkiem walki o niepodległość. 22 stycznia 1863 roku Komitet Centralny Narodowy wydał manifest i ogłosił się tymczasowym rządem narodowym. Wezwał wtedy naród Polski, Litwy i Rusi do walki.
Powstanie miało charakter rozproszonej akcji partyzanckiej i objęło tereny zaboru rosyjskiego.
Historyk dr Jerzy Bukowski zwraca uwagę, że powstanie styczniowe miało szczególne znaczenie w II RP. Potwierdzają to późniejsze działania władz Polski.
Nie ma chyba lepszego symbolu tego znaczenia niż rozkaz marszałka Józefa Piłsudskiego, aby awansować do stopni oficerskich wszystkich żyjących jeszcze, nielicznych już, ale jednak żyjących uczestników tego zrywu niepodległościowego. I co więcej, wszyscy polscy oficerowie, aż do marszałka włącznie, mieli jako pierwsi na ulicy oddawać hołd powstańcom styczniowym. No to jest po prostu przykład tego, w jaki sposób należy kultywować przeszłość, czcić pamięć tych, którzy walczyli o niepodległość.
Mimo początkowych sukcesów, powstanie styczniowe zakończyło się klęską. Kilkadziesiąt tysięcy osób zginęło w walkach, blisko 1000 stracono, około 38 tysięcy skazano na katorgę, a 10 tysięcy wyemigrowało.
Polaków dotknęły też liczne represje, między innymi likwidacja majątków szlacheckich.
Ojciec Święty Franciszek zachęcił wiernych do okazywania gościnności, która będzie znakiem, że każda osoba jest cenna dla Boga i przez Niego miłowana.
Biskup Rzymu podczas cotygodniowej audiencji generalnej w Watykanie nawiązał do tematu obchodzonego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan.
Papież zauważył, że gościnność jest ważną cnotą ekumeniczną. Oznacza ona, że inni chrześcijanie są naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie.
Domaga się gotowości wysłuchania innych, poznania ich historii, ducha wiary, Bożego działania we wspólnotach, mówił papież. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty powiedział:
Fratelli e sorelle,
bracia i siostry, tydzień modlitw o jedność chrześcijan zaprasza nas do ufnej modlitwy o dar jedności. Zachęcam was do rozważania i gorliwego podjęcia hasła tego tygodnia: życzliwymi bądźmy. Niech wasze spotkania ekumeniczne poruszają serca, pomagają w otwieraniu się na innych, we wzajemnym zrozumieniu, dialogu, pojednaniu, okazaniu gościnności. Was tu obecnych, waszych bliskich i tych, którzy oddają się posłudze na rzecz jedności chrześcijan, serca błogosławię.
Audiencja papieża Franciszka jest dostępna w wersji wideo na naszym portalu internetowym.
Były to wiadomości na antenie Radia Maryja.